Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. W każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik Sukces.
A już teraz witamy na naszej antenie panią Elżbietę Baumgartner. Dzień dobry pani Elżbieto.
Witam panie redaktorze, witam naszych słuchaczy.
I zaczynamy nasz program Poradnik Sukces, jak zawsze w poniedziałki o tej porze. Wszystkim naszym słuchaczom przypominamy, że jeżeli ktoś zapomniał, jeżeli ktoś się przegapił, nie mógł nas słuchać właśnie o godzinie 11, to na naszej stronie polskieradio.com są dostępne odcinki archiwalne. A nasz temat na początek dzisiejszego programu to o czym powinna wiedzieć babcia dająca pieniądze wnukowi w Polsce. Zainspirowało nas do poruszenia tego tematu pytanie od pani Adeli. I to właśnie pytanie, które nadesłała pani Adela. Wnuk w Polsce skończył studia z bardzo dobrymi wynikami, a do tego były jego urodziny. Odwiedziłam rodzinę minionego lata i dałam wnukowi z tej okazji w gotówce 5000 dolarów. Wnuk zgłosił to do skarbówki i ku swojemu zdziwieniu ma płacić podatek. Jak to jest, skoro babcia z wnukiem są w pierwszej grupie podatkowej i podatek powinien być zniesiony? Czy coś możemy w tej sprawie jeszcze zaradzić?
No tak, pani Adelo. O czym powinna wiedzieć babcia dająca wnukowi pieniądze w Polsce? Więc przede wszystkim, że tych pieniędzy nie można dać w gotówce. Bo błąd, który pani popełniła, to jest właśnie gotówka. Zdaniem skarbówki, jeżeli ktoś chce skorzystać ze zwolnienia podatkowego, to musi dać pieniądze przelewem i mieć na to dowody. I nawet wtedy nie pomaga, jeżeli obdarowany wpłaci pieniądze na swój rachunek i darowizna jest potwierdzona umową i darowizna jest zgłoszona do Urzędu Skarbowego w terminie, to według przepisów, według organów podatkowych nie ma podstaw do skorzystania z ulgi. I to jest właśnie zaskoczeniem dla wielu, wielu osób. Teraz podatek. Podatek nie będzie znowu aż taki duży, pani Adelo, dlatego że kwota wolna wynosi ponad 10 tysięcy złotych, a podatek wynosi 3,5 do 7% w zależności od wysokości kwoty. Więc ten podatek wyniesie w przypadku pani wnuka gdzieś kilkaset złotych, nie taka znowu fortuna. Niektóre sądy administracyjne rozstrzygają w sporach między podatnikiem a fiskusem i niektórym podatnikom udaje się dostać orzeczenie sądu, na mocy którego mogą przekazane pieniądze gotówką mogą być uznane i podatek może być zniesiony. Tylko czy warto, bo no, wiąże się to z fatygą, wiąże się to z kosztami, z nerwami i tak dalej, i tak dalej. Chyba lepiej już ten podatek zapłacić, który nie jest znowu aż taki duży, powtarzam, a na przyszłość pamiętać. Mili państwo, jeżeli dajecie komuś w Polsce jakąś kwotę, jakiś przedmiot majątkowy i tak dalej, to trzeba to zgłosić, a gotówka musi być przelana na konto, a nie dana w formie gotówki.
W sprawie darowizn w Polsce pyta też pan Adam. Pan Adam napisał do nas: rozwiodłem się z żoną kilkanaście lat temu, ale jesteśmy ciągle w dobrych układach. Nasza dorosła córka ciągle mieszka z matką, więc pomagam im finansowo. Dałem teraz żonie większą kwotę, ona zgłosiła ją do skarbówki, a ta wymierzyła podatek. Nie rozumiem dlaczego, jak mogę odwołać się od tej decyzji?
Nie rozumie pan dlaczego. No na pewno urzędnik w Urzędzie Skarbowym to wyjaśnił żonie i żona to w jej powinna była panu powiedzieć. To jest była żona, pani Adamie, była żona. tylko żona obecna należy do pierwszej grupy podatkowej, a była żona, z którą pan się rozwiódł, jest obcą osobą. Więc to jest trzecia grupa podatkowa i podatki od darowizny są wymierzane i są znacznie wyższe niż w pierwszej grupie. Jak się pan może odwołać od tej decyzji? No nie przypuszczam, żeby się panu udało, bo nie ma pan podstaw. Co powinien pan był zrobić, panie Adamie, to dać pieniądze córce swojej do wspólnego użytku córki i byłej żony. Uniknąłby pan polskiego podatku od darowizny. Ale to jest już teraz musztarda po obiedzie.
Pytanie od pana Michała. Proszę o poradę odnośnie WEP. Przepracowałem 40 lat w USA, a żona 20. Wróciliśmy do Polski 4 lata temu. Ślub wzięliśmy w Chicago 2 miesiące przed wyjazdem. Po ślubie wypełnialiśmy podatki IRS wspólnie, ale nie zgłosiliśmy ślubu do Social Security Administration. Ja pobieram tylko emeryturę Social Security od 62 roku życia. Żona pobiera emeryturę Social Security plus 276 z IMRF plus 1700 zł polskiej emerytury. Ostatnio dostaliśmy list Social Security Administration na nasz adres korespondencyjny w USA z zapytaniem, od kiedy żona dostaje lub zacznie dostawać pieniądze z pension plan not covered by Social Security. Dołączyli też broszurkę o WEP. Chodzi im chyba tylko o IMRF, a nie o polską. Z pani książki Jak walczyć z WEP dowiedzieliśmy się, że żona może zrezygnować ze swojej emerytury Social Security i zacząć pobierać jedną drugą mojej emerytury Social Security z USA. Będzie to o $300 więcej. Czy wtedy nie będzie ona podlegała prawu WEP? To jest pierwsze pytanie i tu mamy jeszcze w dalszym ciągu, to jest troszkę dłuższa historia. Połowa mojej jest większa niż jej emerytura. Czy Social Security Administration powinna wypłacić te różnice wstecz do daty naszego ślubu? Wiemy, że można zgłosić ślub w ambasadzie w Warszawie, ale czy nie lepiej będzie polecieć do USA, zrobić to tam, aby nie wzbudzać kolejnych problemów? Jeśli używam strony internetową Social Security Administration z Polski, to czy oni zwracają uwagę, że ktoś jest za granicą? Mam nadzieję, że usłyszymy wyjaśnienie, chociaż części pytań na falach radia, którego słuchamy także w Polsce.
No, witam panie Michale w dalekiej Polsce. Bardzo, bardzo nam miło, że pozostał pan wierny polskiemu radiu. Mnóstwo pytań i prawdę mówiąc, to ja już odpisałam na pytania pana Michała, ale skoro jego tematy, które pan Michał porusza, są zainteresowane, budzą zainteresowanie większej ilości naszych słuchaczy, to króciutko odpowiem. Okej. Dużo, dużo pytań. Nie zgłosiliśmy ślubu do Social Security. Panie Michale, to nie ma znaczenia. Po prostu żona, ubiegając się o rentę małżeńską, będzie musiała udowodnić, że wzięliście ślub. Trzeba będzie posłać akt ślubu, bo gdyby to było zgłoszone, to ta formalność nie byłaby wymagana. Teraz żona dostała ten zapytanie z Social Security o jakąś pension not covered by Social Security, to muszę powiedzieć, że ten IMRF, nie wiedziałam co to jest, ale to jest Illinois Municipal Retirement Fund, to jest emerytura żony, ona nie podlega pod WEP, dlatego że w trakcie uczestnictwa w tym programie żona uczestniczyła również w systemie Social Security, więc ten WEP nie dotyczy tej emerytury municypalnej. Teraz, skoro państwo mieszkają teraz w Polsce, to wniosek o rentę małżeńską warto złożyć przy pomocy Biura Świadczeń Federalnych przy amerykańskim konsulacie. I to wszystko można załatwić na odległość, nie wychodząc z domu. I właściwie nie warto tutaj przyjeżdżać, żeby sprawę załatwić, którą można załatwić na miejscu. Teraz zgadza się, że skoro renta będzie żony wyższa, renta małżeńska, to powinna złożyć o nią wniosek. Warunkiem jest tylko, że pan już musi być na emeryturze, a pan jest już na emeryturze, więc składa pan, żona, wniosek w Biurze Świadczeń Federalnych i sprawa będzie załatwiona. Renta rodzinna nie podlega pod redukcję WEP. także żona nie straci nic z tego tytułu, że bierze polską emeryturę. Jeszcze pan pyta, czy renty małżeńskie są wypłacane wstecz od daty ślubu? Odpowiedź jest nie, niestety.
I teraz mamy kolejne pytanie, tym razem od pani Marii. Pani Maria z Nowego Jorku. Słyszałam, że seniorzy mogą jeździć za darmo nowojorskimi autobusami i subwayami. Skończyłam właśnie 65 lat i mogłabym być do tego uprawniona. To byłaby duża pomoc, bo ciągle dojeżdżam do pracy. Jak to załatwić?
Pani Mario, seniorzy nie jeżdżą za darmo w Nowym Jorku autobusami i subwayami. Jeżdżą za pół ceny. Ale i to pomaga, prawda? Teraz kto jest seniorem? Osoba, która ukończyła 65 lat, również osoby niepełnosprawne są uprawnione do tych zniżkowych biletów. Pani pyta, jak to załatwić? Może pan mi załatwić to na sieci, drogą pocztową albo osobiście. Jeżeli pani bywa na dole Manhattanu, na samym cyplu Manhattanu, pod adresem 3 Stone Street, jest biuro MTA, gdzie można załatwić tę zniżkową kartę 3 Stone Street, New York, New York. Bardzo dogodnie to można zrobić na internecie. Pani wystuka w Google Senior MetroCard, Senior MetroCard i pojawi się pełna informacja, jak to zrobić. Również może pani wypełnić wniosek i posłać go pocztą. Tam będą pełne instrukcje na internecie.
Kolejne pytanie od naszej słuchaczki. Mam pytanie odnośnie polskiej emerytury. Mąż osiągnął już w pełni wiek emerytalny, 66 lat i 4 miesiące. W związku z tym będzie pobierał amerykańską emeryturę od stycznia, wciąż pracując. Ma również przyznaną polską emeryturę, a ponieważ wciąż pracuje, nie może jej jeszcze pobierać. Czy jest jakiś sposób, żeby to zmienić? Bo według amerykańskiego prawa może wciąż pracować i otrzymywać świadczenia.
Tak, jak najbardziej. W Ameryce wolno emeryturę pobierać i pracować. No, czasami to się nie opłaca, ale nie o to mnie pani pyta. Tylko pani pyta o to, jak dostać polską emeryturę ZUS, nadal pracując. No niestety, pani Elżbieto, według polskich przepisów mąż nie jest uprawniony do emerytury ZUS tak długo, jak jeszcze pracuje. I ZUS spodziewa się, że mąż przyśle jakieś zaświadczenie o zakończeniu działalności zawodowej. Ale, co nie jest powszechnie wiadomo, osoby samozatrudnione nie muszą zaprzestać pracy dla samego siebie, żeby emeryturę otrzymać i pobierać emeryturę ZUS-u.
Kolejne pytanie, tym razem od pani Małgorzaty. Pisze w imieniu mamy, która przebywa na terenie USA, ma stały pobyt. Proszę o odpowiedź na pytanie, jaką kwotę pieniędzy w dolarach mama może przesłać na konto córki przelewem z banku w USA do banku w Polsce, aby córka nie musiała płacić podatku do Urzędu Skarbowego. Córka w Polsce straciła pracę z powodu koronawirusa i potrzebuje pomocy. Dziękuję.
Mama może podarować córce w Polsce dowolną kwotę. I córka nie zapłaci żadnych podatków od darowizny, jeżeli ją zgłosi do Urzędu Podatkowego w przeciągu pół roku i jeżeli tę kwotę matka pośle przelewem. To jest właśnie ten warunek, o którym mówiliśmy przed paroma minutami. Jest bardzo ważne, żeby darowizny przekazywać za pośrednictwem banku, a nie w gotówce.
Kolejne pytanie, tym razem od pani Basi. Zwracam się do pani o pomoc, radę. Otóż w tym roku kończę 62 lata, pracuję w sklepie prawie 23. Cierpię na artretyzm w rękach, który związany jest z wykonywaniem tej pracy przez tyle lat. Lekarz, który mnie prowadzi, twierdzi, że mam szansę na disability od Social Security. Obawiam się, że nie dam rady dopracować do pełnego wieku emerytalnego, dlatego mam pytanie do pani, jakie jest najlepsze wyjście w tej sytuacji?
W pani sytuacji warto ubiegać się o disability. Dlatego, że jeżeli pani weźmie emeryturę teraz, a ma pani 62 lata, to będzie emerytura obniżona permanentnie o 27%. mniej więcej. Natomiast jeżeli pani weźmie disability, czyli rentę inwalidzką, to świadczenie będzie mniej więcej na poziomie pełnej emerytury.
Pan Bronek pyta, kupiłem nieruchomość na wynajem na własne nazwisko. Czy mogę ją teraz przenieść ją do LLC? Słyszałem, że tak jest korzystniej i popularne są LLC zarejestrowane w stanie Delaware. Czy mam rację?
Panie Bronku, LLC. LLC to Limited Liability Company. To tak wyjaśnię naszym słuchaczom. To jest rodzaj spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, tak po polsku ZOO, prawda? Jeśli pan kupił tę nieruchomość za gotówkę, czyli bez kredytu hipotecznego, to może pan zmienić własność na spółkę. I to się robi dosyć prosto. W powiecie pan składa quick claim deed. Prawnik to panu załatwi za niewielkie pieniądze. Może pan spróbować sam, chociaż nie radzę. Ale jeżeli jest to nieruchomość na wynajem, to przypuszczam, że pan zaciągnął pożyczkę. Jeżeli pan zaciągnął pożyczkę hipoteczną w banku, to jest potrzebna zgoda banku na zmianę właściciela. Niektóre banki pozwolą to zrobić, jeżeli pan osobiście poręczy tę pożyczkę, a inne banki nie pozwolą wcale, chyba że ta pożyczka zostanie spłacona. Poza tym niech pan uważa na koszty, bo w większości powiatów istnieje podatek od transferu i on może wynieść 1, 2, 3, nawet do 5% ceny sprzedaży. Więc to warto sprawdzić, warto porozmawiać z księgowym o konsekwencjach podatkowych. Teraz pan pyta, czy w ogóle warto przenieść własność domu na firmę LLC. No, to zależy od tego, czy pan to może zrobić dogodnie i tanio, czy nie. Ale faktem jest, że specjaliści radzą używać spółek LLC. Nawet sugerują, że oddzielna spółka LLC powinna być do zakupu każdej posiadanej inwestycji, inwestycyjnej nieruchomości, bo to ogranicza ryzyko pana i zapobiega przenoszeniu odpowiedzialności z jednej nieruchomości na drugą. Także panuje też opinia specjalistów, że ochrona tych aktywów za pośrednictwem spółki LLC zarejestrowanej w Delaware jest skuteczna i utworzenie tego LLC kosztuje o wiele mniej niż utworzenie trustu. Ale niech pan porozmawia z księgowym, niech pan porozmawia z prawnikiem.
Pisze do nas pani Monika. Dzień dobry, mam pani informację z Polskiego Radia. Mam pytanie o Social Security. Jeżeli mój mąż ma Social Security $1,800, a ja mam tylko 650, to czy mogę ubiegać się o połowę męża emerytury? Jeżeli tak, to jak to zrobić?
No jak to zrobić? Trzeba się wybrać do Urzędu Social Security i złożyć wniosek o rentę małżeńską. Jeżeli pani przekroczyła pełny wiek emerytalny, to należy się pani renta małżeńska w wysokości około połowy emerytury męża, jeżeli pani jest młodsza, poniżej pełnego wieku emerytalnego, to będzie mniej niż połowa. Poza tym też zależy, kiedy, w jakim wieku pani zaczęła pobierać swoją własną emeryturę. Bo ta redukcja aktuaryjna, o którą została zmniejszona pani własna emerytura, taka sama redukcja będzie dotyczyła renty małżeńskiej. Więc krótko mówiąc, idzie pani do Urzędu Social Security, najpierw niech pani zadzwoni, umówi się na spotkanie, albo może pani złożyć wniosek o rentę małżeńską na sieci.
Kolejne pytanie, tym razem od pana Stefana. Pisze do pani z Polski. Jestem po rozwodzie, małżeństwo trwało 25 lat, mój wiek to 74 lata, jestem stanu wolnego, nie zawarłem drugiego związku małżeńskiego. Była moja żona obywatelka USA, zmarła tego lata w USA w Detroit w wieku 70 lat. Wystąpiłem załączając odpowiednie dokumenty do Konsulatu Generalnego Wydziału Świadczeń Federalnych o wypłatę zasiłku pośmiertnego i dostałem telefoniczną odpowiedź, że taka wypłata mi się nie należy. Uprzejmie proszę o odpowiedź, czy decyzja konsulatu w Krakowie jest słuszna.
Czy ta decyzja jest słuszna? No, renta pośmiertna, czyli wdowia, należy się małżonkowi, nawet rozwiedzionemu, ale po amerykańskim pracowniku. Okay? Czyli gdyby była żona, dostawała własną emeryturę, to pan mógłby dostać zasiłek pośmiertny. On nie jest duży, to jest tylko $255, ale zawsze. Natomiast ja przypuszczam, że pana była żona, brała rentę małżeńską, czyli tytułem małżeństwa numer dwa, a nie własną emeryturę z tytułu własnej pracy i dlatego też nie może pan dostać ani zasiłku pośmiertnego, ani renty wdowiej, bo nie może pan dostać renty wdowiej po kimś, kto brał rentę wdowią. Rentę wdowią można tylko dostać po pracowniku, czyli po kimś, kto brał emeryturę wypracowaną przez niego.
Pytanie od pana Zbyszka. Mieszkam w USA od dawna. Miałem wypadek i otrzymuję czeki z ubezpieczeniem Workers' Compensation i Social Security, które są nieopodatkowane tutaj i nie muszę robić rozliczenia. Moje pytanie jest, czy jak wyślę część oszczędności z amerykańskiego konta na swoje konto w Polsce, to czy w Polsce mogą mnie z nich opodatkować? Podatek od odsetek w polskim banku jest automatycznie potrącany przez Bank Polski. Nadmieniam, że mieszkam na stałe w USA i Polskę odwiedzam raz do roku około jednego miesiąca.
Panie Zbyszku, niech się pan nie obawia od kwot przesłanych z banku do banku, nie płaci się podatku. Bo podatki dochodowe płaci się od przychodu, a transfer pieniędzy z konta na konto to jest tak jak przełożenie pieniędzy z kieszeni do kieszeni. To nie jest przychód, to jest tylko przemieszczenie środków i to nie podlega pod podatki. Powtórzę, raz zarobione pieniądze są opodatkowane w roku, kiedy zostały zarobione, ale potem już mogą być dowolnie przemieszczane, bo to nie przelew pieniędzy powoduje podatkowe zobowiązanie, lecz fakt ich zarobienia w danym roku. Prawda? Deklarujemy przychód na druku 1040 i tak dalej. Tylko niech pan pamięta, że jeżeli ma pan pieniądze za granicą, to powinien pan deklarować fakt posiadania zagranicznego konta. Powinien pan w Stanach płacić podatki od odsetek, które panu to konto przynosi w Polsce, ale jeżeli pana przychody są małe, ma pan tylko Social Security, Workers' Compensation, pana przychody są poniżej kwoty wolnej, to pan nie płaci podatków w Stanach Zjednoczonych, nie deklaruje pan i tych paru groszy, które pan dostaje w formie odsetek w Polsce, też nie musi pan deklarować.
To mamy jeszcze jedno pytanie, tym razem od pana Tomasza. Żona pracowała w USA tylko 7 lat, bierze rentę z tytułu małżeństwa ze mną. Czy powinna dorobić do 40 kwartałów? Czy wtedy mogłaby brać swoją emeryturę i połówkę mojej? Jak się rozliczać, żeby zaliczyć te dodatkowe kwartały?
Nie, panie Tomaszu. Dorobienie do 40 kwartałów przez żonę niczego nie zmieni. Bo nawet gdyby żona osiągnęła staż 40 kwartałów, byłaby uprawniona do swojej własnej emerytury, to byłaby ona mikroskopijna. Po 10 latach to byłoby no, tam sto kilkadziesiąt dolarów, $200, w zależności od tego, jakie przychody żona miała w ciągu tych 40 kwartałów. Może pani to nieporozumienie bierze się z tego, że pan przypuszcza, że żona dostawałaby drugie świadczenie, że oprócz tej renty dostawałaby również swoją własną wypracowaną emeryturę. Otóż nie, bo nie dostaje się dwóch świadczeń, lecz tylko jedno świadczenie i to, które jest większe. Powiedzmy, że pana żona ma własną emeryturę, ma rentę małżeńską z tytułu pierwszego małżeństwa, drugiego małżeństwa. Ona nie dostaje trzech świadczeń, ona dostaje tylko jedno, które jest największe.
Jeszcze zdążymy odpowiedzieć na pytanie pani Krystyny. Czy to prawda, że polska renta rodzinna ZUS może być mi odebrana, jeżeli nadal pracuję? Czy może być odebrana, gdy pobieram jednocześnie emeryturę Social Security?
Jeżeli pani pobiera jednocześnie rentę rodzinną, emeryturę czy Social Security, czy rentę Social Security, to nie ma znaczenia. Co innego jest praca zarobkowa, bo przepisy mówią, że renta rodzinna ZUS-u może zostać zawieszona albo pomniejszona, gdy odbiorca pracuje i ma odpowiednio wysokie zarobki. I to wygląda tak, że jeżeli pani zarobki z pracy przekroczą 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, to renta jest zawieszana. Gdy pani przychody są w widełkach od 70% do 130% średniego miesięcznego wynagrodzenia, to świadczenie zostaje pomniejszone o pewną kwotę. Średni zarobek obecnie w roku 2023 wynosi prawie 7 tysięcy złotych, czyli to jest tak, no powiedzmy, mniej więcej $1500 na miesiąc. Więc proszę sobie przeliczyć, czy jest pani nadal uprawniona do renty, czy nie, bo pani ciągle pracuje zarobkowo. Druga kwestia jest tylko taka, czy ZUS wie o tym, że pani pracuje w Ameryce? I odpowiedź jest, że nie wie.
I to wszystko w naszym dzisiejszym programie. Poradnik Sukces. Powtórki naszych programów można odsłuchać na stronie polskieradio.com i jak zawsze zachęcamy do odwiedzania strony poradniksukces.com. A ja dziękuję pani Elżbieto i do usłyszenia już za tydzień.
Do usłyszenia.
Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. W każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik Sukces.